Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym w imieniu koleżanek i kolegów witają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Gwiazdy Juliana Avdiejewa i Gabor Pol, dockie omówienia wydarzeń jak Festiwal Gaudemater czy prezentację muzyki najnowszej to zawartość naszego programu. Rozpoczynamy od wizyty na 31. festiwalu w Łańcucie, na którym koncertowała zwyciężczyni ostatniego konkursu Chopinowskiego Juliana Avdiejewa, komplementowana przez Zofię Stopińską.
Rozmowa miesiąca.
Artystka rozpoczęła swój występ trwającą ponad pół godziny uwerturą w stylu francuskim Johanna Sebastiana Bacha. W pierwszej części wysłuchaliśmy jeszcze dwóch dzieł Fryderyka Chopina, Barcaroli, Fis-dur i Skerca bemol. Ta część mogła spokojnie stanowić program całego recitalu. W części drugiej znalazły się utwory twórców XX wieku. Klawirosztykę numer 5 Tombo Wolfganga Rima, sonatina Morisa Ravela i druga sonata D-moll Sergiusza Prokofiewa. Wspaniała gra została entuzjastycznie przyjęta przez publiczność owacjami na stojąco. Pomimo tak długiego programu artystka obdarowała nas bisami. Wieczór zakończyła muzyka Fryderyka Chopina, jak na laureatkę konkursu chopinowskiego przystało. Nagraną po koncercie rozmowę rozpoczęłam od pytania o różnorodny program występu w Łańcucie.
Tak naprawdę mnie osobiście nie interesuje granie wszystkiego.
Uważam, że niekoniecznie muzyka Bacha pozwoli mi przybliżyć się do muzyki Chopina, ale dzięki muzyce Ravela mogę odnajdywać nowe frazowania, nowe barwy, właśnie istotne w interpretacji muzyki Chopina. Szukam własnej interpretacji różnorodnych kompozytorów i różnych stylów w muzyce fortepianowej. Pewnie jest pani bardzo zmęczona po koncercie.
Dla mnie koncert to nie utomitelny.
Koncert nie jest dla mnie czymś męczącym. To dla mnie wyzwanie. Koncert to moment, którego z niczym innym w realnym życiu nie mogę porównać. To taki stan ducha i ciała, który jest dla mnie trudny do zdefiniowania. Dla mnie to samoistny świat, coś niezwykłego. Każdy koncert to żywy kontakt ze słuchaczem. To przeżycie za każdym razem inne, przeżycie niepowtarzalne, ale cudowne, warte każdego wysiłku i wyrzeczenia. W Łańcucie festiwalowa publiczność przyjęła panią bardzo gorąco. W sali też było bardzo ciepło.
Mnie było bardzo przyjemne. Mnie było troszkę żałko, że w sali było tak żarko.
Było mi bardzo miło, ale było tak gorąco, że bałam się, czy słuchacze w takiej temperaturze będą mieć szansę na właściwy odbiór mojej muzyki. Dlatego też dla mnie było bardzo mobilizującym ta wyczuwalna życzliwość sali. Czułam, że ta publiczność mnie polubiła i starałam się dać z siebie wszystko. Mimo upału było wspaniale. Przed koncertem prawie cały dzień pani grała. Czy tak jest zawsze?
W основном, потому что каждый рояль требует времени.
Przed każdym koncertem staram się poznać instrument, akustykę sali i tak dalej. Ale przede wszystkim porozmawiać z fortepianem, tak jak rozmawia się z człowiekiem. Kiedy pozna się wszystkie niuanse jego duszy, wtedy można mówić o porozumieniu, którego efektem jest wykonywany koncert. Ale tak naprawdę to dla mnie temat na bardzo długi wywód. Jakie wymierne korzyści przyniosło pani zwycięstwo na konkursie chopinowskim w Warszawie?
Trudno mi коротко ответить на этот вопрос, но в общем, в целом.
Конкурс шопеновский. Tego nie można opowiedzieć w kilku zdaniach, ale bez wątpienia ten konkurs i ta nagroda otworzyła przede mną wszystkie najwspanialsze sale koncertowe. Możliwość grania z najlepszymi dyrygentami i cudownymi muzykami na całym świecie. Konkurs chopinowski to dla mnie przełomowy moment w moim życiu, który będę nosiła w sobie do końca moich dni. Konkursy dla mnie nie były i nie są celem samym w sobie. Nie gram dla konkursów, ale konkurs chopinowski to co innego. To według mnie najwspanialszy, najdostojniejszy i najważniejszy konkurs na świecie o ogromnych tradycjach. To miejsce, gdzie rodziły się legendy światowej pianistyki i dlatego ten konkurs i ta nagroda są dla mnie tak ważne.
Był to fragment drugiej sonaty d-moll Sergiusza Prokofiewa, tak wykonywanej przez Julianę Awdyjewą w sali balowej Łańcuckiego Zamku. 26 maja w Poznaniu zagrał Gabor Boldocki, węgierski trębacz, triumfator konkursu Maurice André w Paryżu. Spotkał się z Filharmonią Poznańską pod dyrekcją Jurka Dybała i znalazł czas dla naszego mikrofonu.
Grę na trąbce rozpocząłem w wieku 9 lat. Mój ojciec był moim pierwszym nauczycielem. Prowadził zajęcia w szkole muzycznej, ucząc gry na instrumentach dętych blaszanych. Pewnego razu wziąłem trąbkę do ręki i zacząłem po prostu regularnie ćwiczyć i poznawać ten instrument. Gdy w wieku 14 lat trzeba było zdecydować, co robić dalej, czy pozostać wiernym muzyce, czy na przykład iść do gimnazjum o dobrym poziomie matematycznym, ponieważ moja matka jest matematyczką tego przedmiotu, co mnie też interesowało. Wybór wybrało życie. Miałem 14 lat, gdy wybrałem krajowy konkurs i tak decyzja zrodziła się sama. I cieszę się, że dokonałem takiego wyboru. Nagrałem już 7 różnych płyt, a swój pierwszy krążek z orkiestrą kameralną i także następny zadedykowałem moim rodzicom z wdzięczności, że ciągle mnie wspierali i tę pomoc czuję do dzisiaj. Bo przecież ja się bardzo cieszę, gdy towarzyszą mi podczas moich koncertowych podróży. Takie dni zawsze należą do najpiękniejszych, jakie wspólnie przeżywamy. Studiowałem w Budapeszcie w Akademii Franza Liszta, a potem jeszcze 2 lata spędziłem u Raimunda Friedricha w Karlsruhe w Niemczech. Poznałem go w czasie międzynarodowego konkursu i również ja chciałem u niego studiować. Podziwiałem go jako muzyka, trębacza i fantastycznego człowieka. A Maurice André poznałem także podczas konkursu, który organizował w Paryżu. Zawsze uważałem go za wspaniałego artystę, roztaczającego aurę wokół siebie, legendę trąbki, uroczego człowieka, który doprowadził do powrotu tego instrumentu na estrady koncertowe jako solowego. Gdy byłem mały, słuchałem jego nagrań. To wielki artysta, który był symbolem dla mnie i moich kolegów. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest wielu bardzo dobrych muzyków i dzięki mojemu zawodowi, moim podróżom, mogę spotkać się z tyloma fantastycznymi artystami, jak na przykład teraz z Jurkiem Dybałem. To jest bezcenne, taka wymiana doświadczeń, bo przecież muzyka jest w zasadzie międzynarodowym językiem i zawsze inspiruje, jeżeli czegoś można posłuchać, dać z siebie i zaczerpnąć od kogoś. Ta stała wymiana jest bardzo ważna. Po raz pierwszy spotkałem Jurka na scenie, gdyż razem koncertowaliśmy. Tutaj jednak jestem pod wrażeniem prowadzenia przez niego prób jego muzykalności, nie mówiąc o energii, jaką emanuje. Naprawdę bardzo dobrze nam się współpracuje i cieszę się, że mogę z nim pracować.
Thank you.
w wykonaniu Gabora Boldocki i orkiestry kameralnej z Curychu pod dyrekcją Howarda Griffisa słuchaliśmy Allegra trzeciej części z koncertu Estur Józefa Haydna na trąbkę i orkiestrę. Majowy festiwal Gaudemater w Częstochowie zyskał pozycję ważnego wydarzenia promującego twórczość religijną najnowszą, ale nie tylko. Z dyrektor Małgorzatą Zuzanną Nowak rozmawia Stanisław Wiera.
Ocalić dziedzictwo muzyki sakralnej, wielkich religii monoteistycznych, stało się jakimś, pani dyrektor, wiodącym motywem idei Ars Sacra festiwalu Gaudemater.
O tą ideę ukształtował już mój poprzednik, pan Krzysztof Pośpiech. Skupiając się na trzech religiach monoteistycznych, chrześcijaństwie, judaizmie i islamie, ale jeszcze kontynuowaliśmy drugą myśl festiwalu Gaudemater, promocji muzyki polskiej, tym bardziej się cieszymy, że czołowi polscy kompozytorzy chcą pisać dla festiwalu.
Tegoroczna edycja była edycją gwiazd i jubileuszy.
To prawda. Rozpoczęliśmy koncertem w 80. urodziny profesora Wojciecha Kilara. Trzy jego wspaniałe sakralne dzieła, Bogu Rodzica, Angelus i Exodus, zabrzmiały cudownie w bazylice. Profesor był wzruszony, publiczność owacjami nagrodziła wykonawców, no i oczywiście twórcę.
Swój jubileusz 30-lecia obchodzi w tym roku także orkiestra muzyki dawnej Berlińskiej Akademii.
Akademie für Alte Musik Berlin to rzeczywiście jedna z najlepszych orkiestr grających barok stylowo. Obcowaliśmy z muzyką Jana Sebastiana Bacha, znakomita solistka Joanna Lund, sopraniska z Wielkiej Brytanii. W kantatach Bacha pokazała cały koloryt i urodę swojego głosu i perfekcję wykonawczą. Gwiazda festiwalu z całą pewnością. Następnego dnia obcowaliśmy z muzyką cerkiewną zespołu Cosmic Voices, bułgarskiego zespołu żeńskiego, który oczarował publiczność nieprawdopodobną kulturą wokalną, cudowną emisją, wspaniałą interpretacją. No, publiczność nie chciała tych śpiewaczek wypuścić. Nawet prasa donosiła, że to było największe wydarzenie tego festiwalu. No i oczywiście koncert finałowy, bowiem znakomita obsada wykonawcza, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gaudensis, świetni polscy soliści i jeszcze Schola Gregoriańska, bo wykonywaliśmy rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta w wersji liturgicznej. Mieliśmy jeszcze taką piękną okazję przed tym koncertem wręczenia statuetki Fryderyk panu Janowi Łukaszewskiemu i Scholi Cantorum Gaudensis, bowiem w tym roku otrzymał Fryderyka w kategorii Polska Muzyka Współczesna. Nie mógł go odebrać w Warszawie na gali, w związku z tym Fryderyk przyjechał do nas, abyśmy na festiwalu Gaudemater mogli tego Fryderyka wręczyć chórowi i dyrygentowi. Także mieliśmy takie dwie ważne uroczystości. Z jednej strony koncert finałowy poświęcony pamięci Krzysztofa Pośpiecha, z drugiej strony święto dla Polskiego Chóru Kameralnego.
Powinniśmy wspomnieć koncert również promujący nowe utwory w wykonaniu Camerati Silesii.
Tak, to też koncert, który publiczność uznała za wydarzenie festiwalowe z dwóch powodów. Oczywiście samego wykonawstwa, bo zespół śpiewaków miasta Katowice, Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak, to zespół wybitny. I prezentacja tych utworów, zarówno laureatów konkursu Muzyka Sacra, jak i prawykonań polskich kompozytorów, to była naprawdę gratka dla tych wszystkich, którzy do kościoła seminaryjnego na koncert przyszli. Zaskoczył wszystkich utwór 17-latka Michała Malca, który został laureatem trzeciej nagrody. Nigdy się nie zdarzyło w historii tego konkursu, żeby tak młody kompozytor był laureatem. Oczywiście przeważa muzyka, to jest nasza główna misja, ale staramy się również pokazywać inne odsłony sakrum i w dziedzinie plastyki i również teatru. W tym roku prezentowaliśmy najnowszy spektakl Leszka Mądzika, Przejście, spektakl, który się spotkał z bardzo dobrym przyjęciem. Również wystawy plastyczne Kazimierza Bednarza, malarza z Krakowa, ale fotograficzna wystawa Zdzisława Sowińskiego, Wojciech Kilar, to też propozycje spoza kręgu muzyki. No i oczywiście konferencja, seminarium naukowe z bardzo ciekawymi wykładami. Świetny wykład Marka Drzeskiego, znakomity wykład Wacława Panka, czy Michała Sławeckiego, który mówił o chorale gregoriańskim. Muzyka.
19 maja w Ostrowie Wielkopolskim Schola Gregoriana Pragensis zainaugurowała 20. jubileuszowy festiwal Chanterelle, koncertem składającym się z kompozycji maryjnych. A oto co powiedział o swej drodze artystycznej Dawid Eben. Spędziłem prawie 3 lata w Paryżu, bo nie ma aż tylu miejsc, gdzie można studiować chorał gregoriański i dyrygowanie zespołem gregoriańskim, ponieważ jest to muzyka zupełnie różniąca się od tego, z czym mamy do czynienia normalnie, nie posiada kreski taktowej. A znowu Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc spędzaliśmy na południu Francji, koło Narbonne, w starym klasztorze cystersów, i śpiewaliśmy przez cały tydzień śpiewy liturgiczne przeznaczone na ten czas. To było naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. A kiedy powrócił pan do Pragi, postanowił pan założyć zespół wykonujący właśnie chorał gregoriański. Wprawdzie zawsze trzeba zachować kontakt z liturgią, bo ona jest naszym źródłem, ale dziś oczywiście także śpiewamy koncerty. Praca nas rzuciła w dalekie rejony świata, w których nie zna się śpiewu gregoriańskiego. Na przykład w Japonii. Byliśmy również w Izraelu, co było bardzo interesującym doświadczeniem. W Japonii współpracowaliśmy z mnichami buddyjskimi. Repertuar maryjny jest bardzo bogaty, ale on także zawiera kompozycje na przykład na święta czy procesje oraz pielgrzymki, które szczególnie powstawały pod koniec średniowiecza. Występował pan także w Polsce, w Częstochowie, w wielu innych miastach. Tak, często jesteśmy w Polsce, z czego jesteśmy dumni, bo ludzie tutaj mają właśnie taką wrażliwość dla tej muzyki, bo przecież to religijny kraj. A szczególnie bliski jest wam temat maryjny, Bogu Rodzica. Lubimy także włączać się do programu kompozycje o polskich korzeniach, na przykład Piotra z Grudziądza. Poświęciliśmy mu całą płytę. To fantastyczny twórca początku XV wieku. I cieszę się, że tu mogliśmy znowu ukazać muzykę tego twórcy.
A
tu w Ostrowie festiwal jest bardzo dobrze zorganizowany i cieszę się, że mogliśmy tutaj ponownie wystąpić. Była to kompozycja Piotra z Grudziądza, śpiewała Schola Gregoriana Pregenzis pod dyrekcją Dawida Ibena. Wprawdzie Adam Klocek związany jest z innym regionem w Polsce, to z jego obecności w Koszalinie skrzętnie skorzystała Beata Górecka-Młyńczak.
Panie Adamie, Stradivarius już leży w kącie, czy czasami pan jeszcze sięga? Bo teraz wydaje mi się, że jednak mimo wszystko batuta w ręce częściej gości.
Tak, rzeczywiście dużo dyryguję, tym bardziej, że mam w tej chwili dwie orkiestry i to dyrygowanie rzeczywiście zajmuje mi bardzo dużo czasu, ale gram cały czas. Teraz na przykład będę miał niedługo koncert Filharmonii w Krakowie pod batutą Łukasza Borowicza, także bardzo się cieszę.
W tej chwili jest pan dyrektorem Filharmonii Kaliskiej.
Jestem od lutego dyrektorem artystycznym Filharmonii Częstochowskiej. To duży zespół, też na dobrym poziomie, także cieszę się bardzo i myślę, że te dwie moje działalności, jakby Kaliska i Częstochowska, jakoś tam się uzupełniają.
Startował pan w konkursie?
Tam był konkurs na dyrektora naczelnego i później po tym konkursie jakby różne kandydatury na stanowisko dyrektora artystycznego, no i cieszę się, że mnie wybrano.
W czasie wakacji zdecydowanie mniej jest koncertów z orkiestrą.
Znaczy lato jakoś rzeczywiście dość ostatnio intensywne mam, ponieważ nasza orkiestra Kaliska jedzie też na turnę na początku lipca i to już jest trzeci rok z rzędu, w czym ja też uczestniczę. Później mam jakieś koncerty w Polsce, także ten taki sezon letnich festiwali również się wypełnia, a w sierpniu z kolei mamy letnią trasę orkiestry Młoda Polska Filharmonia, którą mam też przyjemność prowadzić jako w zasadzie trzecią moją orkiestrę. To są dwa pierwsze tygodnie sierpnia, a tradycyjnie już od kilku lat w drugiej połowie sierpnia jestem z kolei jurorem na festiwalu Fama w Świnoujściu. To bardzo takie miłe miejsce i spotkanie ze sztuką studencką. W tym roku jeszcze dodatkowo z Włodkiem Pawlikiem będziemy robili taki dość duży projekt muzyczny, jakby scalający muzyków może bardziej klasycznych i jazzowych.
To też nie pierwsze pana spotkanie na takim styku jakby, bo przecież pamiętamy pana znakomite produkcje z Leszkiem Możdżerem.
A to była fantastyczna przygoda, rzeczywiście. Ja w ogóle trochę piszę takiej muzyki para jazzowej, można powiedzieć, i filmowej, więc jest to świat rzeczywiście dość mi bliski. I bardzo się cieszę, że oczywiście mogłem współpracować z Leszkiem wcześniej, teraz dość intensywnie współpracujemy z Włodkiem Pawlikiem, z innymi jazzmenami, ale też nie tylko jazzmenami, bo na przykład z Gabą Kulką, właśnie trasa letnia Młodej Polskiej Filharmonii będzie naszą gwiazdą, solistką będzie Gaba Kulka. Ostatnio Gaba rzeczywiście dość dużo rzeczy wydała. Będziemy grali jej autorskie kompozycje, znane z płyty Out, ale również też cztery inne, nowsze utwory.
Młoda Polska Filharmonia to orkiestra złożona ze studentów, czy też z uczniów ostatnich klas liceum?
Generalnie uczniów szkół drugiego stopnia, ale wiadomo, że najwięcej jest uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych. To jest jakby ogólnopolska reprezentacja właśnie osób, które kończą szkołę drugiego stopnia. No duży sukces, muszę powiedzieć, graliśmy w dobrych salach koncertowych i te koncerty zostały bardzo, bardzo dobrze przyjęte. Filharmonia Krakowska, Wrocławska, Poznań, Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, Studio S1 na koniec w Warszawie i festiwal Wszystkie Strony Świata w Puławach. Taka była trasa. Fantastycznie grają młodzi ludzie i mają niezwykle dużo entuzjazmu, werwy. Raz do roku odbywają się przesłuchania. Wysyłamy informacje, plakaty do wszystkich szkół drugiego stopnia w całej Polsce i zapraszamy na przesłuchania, które odbywają się w Warszawie. Na podstawie tych przesłuchań wyłaniamy skład.
To proszę jeszcze teraz powiedzieć kilka słów o tym projekcie, który będzie pan realizował z Włodkiem Pawlikiem.
Będziemy mieli orkiestrę smyczkową z Akademii Muzycznej z Warszawy, obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Będzie Big Band również z tej samej uczelni oraz zespoły jazzowe, które przyjeżdżają na Famę i są wybierane w wyniku przesłuchań. Będziemy się starali całe to grono połączyć w jakąś ciekawą rzecz, która będzie na miejscu tak naprawdę powstawała, ponieważ nie zamierzamy wcześniej jakichś materiałów nutowych do tego tworzyć, tylko chcielibyśmy właśnie, żeby to był rodzaj takiego dżemu, który po 10 dniach przekształci się w jakąś bardziej uporządkowaną formę i w coś, co będzie można pokazać na koncercie.
A pana produkcje płytowe?
Ostatnio kilka płyt nagraliśmy również z muzyką filmową, na przykład płyta z Dance Macabre z muzyką Zbigniewa Preissnera i ta płyta dostała potrójną platynową płytę jako The Preissner's Voices. Trzeci krążek to jest właśnie płyta nagrana przeze mnie. Tu miałem bardzo dużą przyjemność, bo i grałem na wiolonczeli i dyrygowałem, a także inne produkcje preissnerowskie, które jedna płyta w tej chwili będzie się ukazywać. Do innych filmów za granicą płyty zostały wydane.
Słuchaliśmy Dance Macabre Zbigniewa Preissnera, w którym Adam Klocek grał także partię wiolonczelową. Pozostajemy na wybrzeżu. Po muzycznym Szczecinie oprowadza nas Halina Więcek-Przybyła.
18 maja rozpoczął się 9. Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej, któremu przewodzą klawesynistka Urszula Stawicka i dyrygent Paweł Osuchowski. Na inauguracji zabrzmiała muzyka z oper Antonia Vivaldiego w wykonaniu zespołu Consortium Sedinum Urszuli Stawickiej i kontratenora Pawła Olecha.
Nie chcę zamykać się tylko i wyłącznie w epoce baroku. Staram się sięgać po literaturę różnych epok. Mam za sobą współczesne utwory, oczywiście dużo baroku, dużo też wcześniejszych epok, nawet średniowiecze i renesans też. Romantyzm tak od niedawna.
Dlaczego pan chciał śpiewać kontratenorem? To taki trochę nienaturalny głos dla mężczyzn.
Może jakieś predyspozycje, bo przecież każdy mężczyzna posiada tak zwany falset. Może się nim posługiwać, a to mnie po prostu zaczęło ciekawić i fascynować. Zaczynałem jako baryton, pomyślałem, że no kontratenorów rzeczywiście nie jest tak dużo, może by było fajnie spróbować.
Solista pokazał wysoką klasę wokalną i zdobył serca słuchaczy. Artystycznym wydarzeniem Filharmonii była premiera koncertu podwójnego na fortepian i saksofon Francisa Rosset, francuskiego kompozytora i pianisty. Partię z saksofonu interpretował świetny artysta niemiecki Johannes Emst. Francis Rosset uważa, że dziś można wyrażać swoje muzyczne zamysły w bardzo różny sposób i zawsze będą adekwatne do zamierzeń.
To wydaje się takie zaskakujące w dzisiejszej muzyce. Saksofon i Haydn. Przecież Haydn nie znał saksofonu, ale dziś w świecie wszystko się zmieniło. Panuje symbioza, łączenie wielu kultur i kontakt z wieloma jej odcieniami, między innymi z kulturą wschodu, na przykład japońską, a więc wszystko jest możliwe. Pomyślałem sobie, że również z saksofonem można wyrażać swoje impresje na temat Haydna. Saksofon jest w tej kompozycji właśnie współcześnie potraktowany. Fortepian stylowo. Orkiestra łączy te jakby różne okresy. Orkiestra ciągnie tę linię połączenia między saksofonem i fortepianem i Haydnem. No i dużo tu refleksji.
Ze Szczecina wędrujemy do Kielc. Gitara Viva zgromadziła poważne grono instrumentalistów, oceniane przez jury pod przewodnictwem profesora Marka Zielińskiego z Wrocławia. Pomysłodawcą imprezy jest pedagog Wojciech Lipiński, z którym rozmawia Leszek Ślusarski.
Od 4 lat udaje nam się robić imprezę. Chcemy, żeby była taka intensywna, żeby to było prawdziwe święto gitary, nie tylko klasycznej, ale też elektrycznej. Staramy się, żeby koncerty były bardzo różnorodne, żeby tą gitarę pokazywać z bardzo różnych stron. Stąd 2 bieguny gitary, bo pierwszego dnia zagrał Marek Kądziela na elektrycznej gitarze ze swoim jazzowym składem, to było trio. Muzyka jazzowa, improwizowana, trochę z pogranicza muzyki współczesnej, były utwory o takiej otwartej formie też. No i następnego dnia 2 biegun gitary, czyli gitara klasyczna, koncert w wykonaniu Tomasza Zawieruchy. Koncert nazywał się Na 6 i znacznie więcej strun. Tomek zaczął od 6 strun, zagrał solo na gitarze Czakonebacha, a potem z towarzyszeniem Orkiestry Polish Camerata pod dyrekcją Marka Głowackiego zaprezentował utwory kameralne. Tomek Zawierucha to polski gitarzysta, który studiował w Niemczech i tam też mieszka. Jest wykładowcą również w Austrii, bardzo dużo podróżuje, koncertuje, uczy. Ja myślę, że to jest jeden z niewielu gitarzystów, który porwał się na całą płytę z muzyką Bacha. W jego transkrypcjach na tej jego ostatniej płycie możemy usłyszeć utwory skrzypcowe w transkrypcji na gitarę. Wymaga to niesamowitego przygotowania, można powiedzieć takiej erudycji muzycznej. On to zdecydowanie ma, ale nie to, że jest naukowcem, jest fantastyczny na scenie i utwory Bacha w jego wykonaniu doskonale się bronią.
Gitara Viva ma w swoim programie także bardzo rozbudowaną część konkursową.
Konkurs, jak co roku, odbył się w aż 6 kategoriach. Były 4 kategorie solistów i tutaj muszę powiedzieć, że to jest jeden z niewielu konkursów, gdzie jest kategoria dla bardzo małych dzieci, do lat 10, tych, które zaczynają, ale muszę powiedzieć z dużą przyjemnością, że właśnie te dzieciaki prezentują zawsze najwyższy poziom. Ta grupa jest na bardzo wysokim poziomie, co doskonale rokuje na przyszłość. Zawsze staramy się, żeby nagroda w tej grupie też była największa ze wszystkich nagród dla gitarzystów grających solo. Oprócz tego mieliśmy 2 kategorie zespołów, do lat 22 i 16. I tutaj też bardzo się cieszę, że to nie tylko duety, tercety i kwartety gitarowe, ale również gitara z innymi instrumentami się pokazała. Mieliśmy świetny duet ze skrzypcami. Był też zespół, który grał muzykę rozrywkową razem z kontrabasem i z innymi instrumentami. Kto wie, jak będzie wyglądała gitara Viva w przyszłości? Takie moje marzenie jest, żeby ona cały czas ewoluowała, także może rozszerzymy jej formułę jeszcze o zespoły grające muzykę rozrywkową.
Thank you.
Gawot, pierwszy i drugi z bachowskiej suity oznaczonej numerem 995, grał Tomasz Zawierucha. I jeszcze raz powracamy do Szczecina. Dorota Zamolska.
Po raz pierwszy w polskiej wyższej uczelni, w Akademii Sztuki w Szczecinie, zorganizowane zostało dwudniowe sympozjum Muzyka Naszych Czasów, którego pomysłodawcą jest Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Do uczelni przyjechało 5 spośród 13 młodych kompozytorów skupionych wokół maestro Pendereckiego: Weronika Ratusińska, Michał Dobrzyński, Marcin Gumiela, Michał Moc i Sławomir Zamuszko, a także wybitna realizatorka dźwięku Małgorzata Polańska z firmy Dux, nagrywająca wszystkie płyty twórcom z kuźni mistrza.
Komentarze młodzieży po pierwszych już próbach, kiedy dopiero wgryzali się w naprawdę trudne kompozycje i orkiestrowe, czy kameralne.
Patrycja Piekutowska, skrzypaczka.
To byli zachwyceni, że mogą pracować nad czymś, co jest dla nich nieznaną, ale bardzo kuszącą materią.
Wygoda jeszcze wykonania tej muzyki jest taka, że ona w naszych czasach powstaje i w naszych czasach ci interpretatorzy mogą się spotkać z tymi kompozytorami.
No, wyraz dramaturgiczny, to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, czego kompozytor chce i co mu się w głowie i w sercu urodziło.
Żałuję, że w Polsce mało się wykonuje tej muzyki współczesnej. Bardzo się trzymamy muzyki klasycznej.
Sławomir Wilk, pianista.
A przecież muzyka klasyczna, kiedy była pisana w swoich czasach, była muzyką współczesną i oby jak najwięcej takiej muzyki się również pojawiło.
Muzyka naszych czasów to jest wyrażenie dosyć nieprecyzyjne.
Profesor Zbigniew Bargielski z Akademii Muzycznej w Krakowie.
Bo wiadomo, że z różną muzyką mamy do czynienia, no ale jeśli mówi się, że ta muzyka ma być z wysokiego C, czy na jakimś poziomie wyższym produkowana, przedstawiana, no to wiadomo, że chodzi o muzykę poważną i jeszcze na nieszczęście może niekiedy muzykę współczesną.
To jest fantastyczny pomysł pokazywania i prezentowania tej muzyki.
Profesor Ryszard Handke, rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.
Bardzo świeżej, bardzo pięknej, bardzo uduchowionej. I pomysł, aby to studenci, aby młodzież to wykonywała właśnie w Akademii Sztuki, wydał mi się niezwykle cennym zjawiskiem artystycznym. Oczywiście duchem całego przedsięwzięcia jest światowego wymiaru kompozytor Krzysztof Penderecki, który jest raz, że chlubą polskiej kultury, a dwa, że jest również patronem bardzo wielu młodych, utalentowanych ludzi. I chwała mu za to, bo promocja przez tak wybitnego kompozytora, młodego twórcy, otwiera mu drzwi na świat.
Adrianna Poniecka-Piekutowska, dyrektorka Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.
Bardzo istotny element, że w tej uczelni wykonują te utwory mistrzowie Akademii Sztuki w Szczecinie i studenci Akademii Sztuki. Ogromne podziękowania panu rektorowi i pracownikom, że zechcieli to uczynić dla tych młodych ludzi.
Rozpoczęliśmy od Juliany Awdyjewej nasze dzisiejsze spotkanie. Czy wystartuje w konkursie chopinowskim dziś nastoletni Jan Lisiecki, Polak z Kanady? Nie wiadomo. Nagrywa dla Deutsche Grammophon i koncertuje coraz intensywniej. Czy będzie chciał się zmierzyć z chopinowską tradycją? Zobaczymy. Na razie nagrał dla Universalu koncerty Mozarta, Symfonieorchester des Bayerisches Rundfunks pod dyrekcją Christiana Zachariasza. Słuchamy ronda trzeciej części fragmentu z koncertu fortepianowego D-moll.